Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
W jakiej sytuacji jest dziś europejski i polski przemysł stoczniowy? Zacznijmy od początku.
Tak, może sama taka króciutka diagnoza, jak ten przemysł wygląda po 30 ponad latach takiej otwartej globalizacji, po upadku komunizmu, kiedy wszystkie granice handlowe się otworzyły. Otóż przez wiele lat w Europie dominowało takie horyzontalne podejście do gospodarki, nie? Czyli nie wszystkie obszary się rozwijają bez specjalnych preferencji. Jedynie wymiernym takim, powiedzmy, czynnikiem określającym dany sektor gospodarki jest zyskowność, rentowność tego. I teraz to, co się nie opłaca, to niech sobie idzie ta produkcja na Daleki Wschód, do Chin, do Wietnamu, do tych krajów, a to, co się opłaca, niech zostanie w Europie. No i tą metodą Europa pozbyła się wielu kluczowych dla jej bezpieczeństwa gałęzi przemysłu. Między innymi bardzo mocno został zredukowany przemysł stoczniowy. Jako przypomnę, na początku lat 90. udział Europy w produkcji okrętowej wynosił około 40%, dzisiaj wynosi około 6%. Produkcja niemal wszystkich statków, za wyjątkiem kruzerów i zaawansowanych technicznych jednostek, między innymi do obsługi pól wydobywczych, poszła do Azji. Jesteśmy w tej chwili całkowicie, jeżeli chodzi o jednostki na przykład transportowe, całkowicie uzależnieni od Chin i w pewnym też zakresie od Korei Południowej.
Czyli przegrywamy konkurencję, to jest jedna sprawa, ale druga, jeszcze bardziej poważna, to stanowi dla Europy, dla krajów Unii Europejskiej pewnego rodzaju zagrożenie. Wytłumaczmy, na czym ono polega.
Dokładnie. Dopóki wszystko było bardzo pokojowo, dopóki nie było wojny za naszą wschodnią granicą i globalnych napięć, które nam w tej chwili, w tej chwili jesteśmy świadkami, wszystko było ładnie, pięknie. Handlowaliśmy, to się opłacało. Natomiast w momencie, kiedy doszło do napięć globalnych i takiej rywalizacji, zaostrzającej się rywalizacji Chin ze światem zachodu, ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą, tego nie kryjmy, zauważyliśmy, że Europa może być źródłem pewnego szantażu gospodarczego. Właśnie przez to, że Chiny zmonopolizowały pewne obszary gospodarki, również przemysł okrętowy. Jeszcze nie jesteśmy przedmiotem szantażu. Chiny grają tutaj bardzo subtelnie, bardzo ostrożnie. Chcą od siebie uzależnić armatorów europejskich od swoich dostaw. Ale na przykład obserwujemy to w innych obszarach. Na przykład niedawna wizyta tutaj jednego z dyplomatów chińskich w Europie unaoczniła, że jesteśmy niezwykle podatni na szantaż, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich. Chiny wprost powiedziały, okej, wy będziecie podnosili nam tutaj cło na nasze produkty, to my ograniczymy wam dostęp do metali ziem rzadkich, które są kluczowe dla produkcji zbrojeniowej, dla produkcji no, tej motoryzacyjnej w Europie i tak dalej. I nagle zobaczyliśmy, że ten świat nie jest taki piękny, że handel i tak dalej, to owszem, jest wszystko bardzo dobrze w czasach pokojowych, ale w momencie napięć, no niestety, ktoś, kto zmonopolizuje pewne obszary, używa je do szantażu politycznego i Europa w tej chwili jest takim właśnie przedmiotem szantażu ze strony Chin.
Może się zdarzyć na przykład w bardzo hipotetycznej sytuacji oczywiście, że w pewnym momencie europejskie statki, które potrzebowałyby remontów, a możliwe te remonty i części byłyby tylko w Chinach, nie będą remontowane, jeśli nasz przemysł stoczniowy nie działa, leży, nie ma części, nie ma pracowników, no bo tracąc przemysł stoczniowy, tracimy też ludzi z kompetencjami.
Dokładnie. Póki co Europa jeszcze nie jest w tak złej sytuacji, jak na przykład Stany Zjednoczone, by ten przemysł został zredukowany, ale mamy jeszcze swoje mocne strony, w oparciu o które można odzyskać tutaj dużą część sił przemysłu stoczniowego. W czym jesteśmy mocni? No pierwsze, w tych najbardziej zaawansowanych technicznie jednostkach. W dalszym ciągu Europa jest liderem. To są jednostki kruzery. To jest mega technicznie skomplikowana jednostka, ale również niesamowicie ogromne wyzwania logistyczne, o czym przekonały się same Chiny, bo wybudowały jeden wycieczkowiec i to skończyło się, tak powiedzmy, bardzo umiarkowanym sukcesem, żeby nie powiedzieć klęską, ale Chiny się nie poddadzą. One pójdą dalej, udoskonalą się i ten sektor też będą chciały przyjąć. Zaawansowane technicznie jednostki do obsługi pól wydobywczych, do również tutaj w morskiej energetyce wiatrowej pewne specjalistyczne jednostki, jak na przykład kablowce. Natomiast drugim takim, jednym z obszarów, gdzie jesteśmy ciągle, Europa jest bardzo mocna, to jest produkcja wyposażenia okrętowego. W dalszym ciągu udział Europy w tym obszarze wynosi około 50% i do tego najbardziej zaawansowanego wyposażenia okrętowego. Kolejnym mocnym takim europejskim jest produkcja wojenna. No tutaj produkujemy zaawansowane jednostki techniczne, okręty podwodne, atomowe okręty podwodne, również jednostki, fregaty. Polska również tutaj do tego się włącza. Staramy się odbudować nasze kompetencje, chociaż jeszcze daleka droga do tego, ale odbudowujemy nasze kompetencje w tym. Więc to są mocne atuty Europy po to, żeby ten przemysł stoczniowy w Europie wzmocnić i odbudować.
A co trzeba zrobić, żeby armatorom europejskim chciało się budować statki w europejskich stoczniach? Bo do tej pory robią to w daleko wschodnich stoczniach, ponieważ to im się bardziej opłaca, jest tańsze.
Jeżeli jedynym kryterium wyboru statku będzie kryterium cenowe, to Europa nie ma szans. Dlatego, że Chiny to jest quasi wolnorynkowa gospodarka. To nie jest w pełni gospodarka rynkowa. Oni mają wiele instrumentów, gdzie mogą ręcznie sterować ceną, na przykład kursem waluty chińskiej. Mogą stosować również nieograniczoną pomoc rządową dla stoczni. Ogromne inwestycje, co w Europie jest niemożliwe, dlatego, że nas straży stoi Komisja Europejska, mamy tutaj wspólny rynek i pewne zasady, które nas tutaj obowiązują.
Jak niedozwolona pomoc państwowa na przykład.
No, dokładnie. W Chinach czegoś takiego nie ma. Inwestują na potęgę w te stocznie. Te stocznie są bardzo zaawansowane technologicznie. Bo tak, nam nie chodzi o całkowite przejęcie kontroli nad produkcją stoczniową w Europie, bo to jest niemożliwe. Nam chodzi o utrzymanie naszych mocnych stron i wzmocnienie ich. Tak, żeby pewne produkty wróciły do Europy. Tak, na pewno takim produktem jest to, co Polska się zaangażowała. To jest produkcja bromów pasażersko-samochodowych. Dlaczego? To są jednostki, powiedzmy sobie otwarcie, podwójnego zastosowania. Nie tylko do działalności komercyjnej, transportu pasażerów, ale w globalnych napięciach, które w tej chwili nam towarzyszą. Te jednostki również będą służyły w pierwszej kolejności do transportu wojska i sprzętu wojskowego. Kolejnym takim obszarem, gdzie Europa ogromnie inwestuje, to jest generalnie morska energetyka wiatrowa i to wszystko, co jest związane z energią odnawialną. To są wysoko zaawansowane technicznie jednostki. Tutaj Europa też powinna nie odzyskać monopolu w tej produkcji, bo to się nie da, ale odzyskać swoje zdolności produkcyjne tu tak, żeby produkować. Jeżeli chodzi o statki transportowe, to być może tych największych, które były dotąd produkowane w Europie, prawdopodobnie w takim zakresie już nie wróci, ale zdolności produkcyjne pewnych stoczni do tych jednostek również powinny być w momencie, gdyby Europa podlegała szantażowi chińskiemu, na przykład typu nie sprzedamy armatorom europejskim statków transportowych. Wówczas musimy być gotowi z odpowiedzią. Powinniśmy mieć gotowe stocznie, które w takiej kryzysowym momencie będą w stanie podjąć produkcję.
No i w Unii Europejskiej coś w tej materii zaczyna się dziać. Są spotkania. Wiem, że na jednym z nich w Brukseli był pan niedawno i na jakim jesteśmy etapie?
No więc Unia Europejska zorientowała się, że ta horyzontalna polityka prowadzi donikąd, tracimy te obszary i wreszcie postanowiła w niektórych sektorach gospodarki, kluczowych dla jej bezpieczeństwa, stworzyć strategię, która by zastosowała instrumenty wzmacniające ten przemysł i chroniące jednocześnie przed nieuczciwą konkurencją. Jednym z nich jest szeroko rozumiany przemysł morski, bo tu do jednego koszyka wrzuceni są i armatorzy, i przemysł stoczniowy, co jest naturalne.
Dlatego, się uzupełniają.
Uzupełniają się wzajemnie, tak. My tutaj mamy wspólne, powiedzmy, interesy. Mamy też oczywiście niektóre różne, ale dobrze to jest wrzucone, bo to się będzie ucierało przy wspólnym stole, tak można powiedzieć, nie? Będziemy dochodzili do jakichś wspólnych tutaj rozwiązań. No i teraz tak, Komisja Europejska zdecydowała się stworzyć taką strategię. 1 lipca odbyło się spotkanie komisarza europejskiego, na które zaprosił 24 najważniejszych interesariuszy z przemysłu okrętowego i armatorów europejskich na takie spotkanie. To się nazywało High Level Meeting, a służono temu, żeby ci interesariusze mogli przedstawić swoje pomysły dla tej morskiej strategii przemysłowej, które w jakiś sposób nadadzą kierunek prac na stworzenie morskiej strategii. No i wśród nich, muszę to przyznać tutaj z dumą, było również forum okrętowe. Ja muszę powiedzieć tak, wśród tych 24 interesariuszy, 23 to byli przedstawiciele tak zwanej starej Unii Europejskiej. Byłem jedynym Polakiem, jedyną organizacją zaproszoną z Polski. Dlaczego tak się stało? Tu nasze niektóre sektory produkcji stoczniowej w Europie są wiodące. Na przykład sektor remontów i przebudów jednostek. U nas jest największa stocznia europejska, są inne stocznie, więc tutaj ten głos z tego punktu widzenia też powinien być słyszalny. Ale druga rzecz, jesteśmy aktywni. W Sea Europe zgłaszamy swoje pomysły. Ktoś z Komisji Europejskiej czyta te pomysły, komuś się podobają, inne może mniej. To jest bardzo dobrze, bo tu jest szansa powiedzenia w takim szerszym gronie przedstawienie powiedzmy pomysłów z punktu widzenia polskiego przemysłu okrętowego, jakie powinny być rozwiązania, żeby nam służyły. Co z nich będzie, to zobaczymy. Propozycja będzie przygotowana jesienią tego roku. No i wówczas, jak zostanie opublikowana, zobaczymy, co z tych pomysłów, które na tym spotkaniu zgłaszaliśmy, co w nich tam zostanie uwzględnione.
A jakie pomysły między innymi zgłaszaliście?
No my tutaj, jeżeli chodzi o naszych takich reprezentantów przemysłu stoczniowego, podzieliliśmy się tematami. Ja skoncentrowałem się na sprawach finansowych. Dlatego, że dla polskiego przemysłu okrętowego, to jest kluczowa sprawa. Zasadniczą tutaj barierą dla stoczni polskich jest zdobycie zabezpieczenia finansowego na ten wieloletni projekt, przeprowadzenia tego projektu. No i naszym tu pomysłem jest, żeby w to również zaangażować państwo, żeby takie kredyty mogły uzyskać gwarancje rządowe. Nasi konkurenci azjatyccy stosują to. My, jeżeli chcemy z nimi konkurować, musimy zastosować podobne instrumenty jak oni. To jest jeden z pierwszych pomysłów. Drugi, no to nasza gdańska inicjatywa klimatyczna spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i w Komisji Europejskiej, wśród armatorów, wśród innych producentów okrętowych. Polega otóż na tym, że armatorzy, którzy tego roku będą zmuszeni do uiszczenia opłat z tytułu IUETS, jeżeli zainwestują pewne kwoty w dekarbonizację swoich jednostek, te kwoty będą mogli odliczyć od kwot należnych z tytułu IUETS pod warunkiem. Te inwestycje będą przeprowadzone w europejskich stoczniach, używając europejskiego wyposażenia.
I miejmy nadzieję, że Komisja Europejska spojrzy na to wszystko łaskawym okiem. My będziemy wracali do tego, w którym kierunku to wszystko będzie szło. Będziemy państwa o tym informować. A moim i państwa gościem był dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.